Ewangelia Mateusza, 21 rozdział od 33 wiersza. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w niej prasę i zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: to jest dziedzic, nuże zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu: wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzecze im Jezus: czy nie czytaliście nigdy w pismach: kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych? Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Przypowieść, tak jak słusznie w kolejnych wierszach czytamy, że arcykapłani i uczeni w piśmie zrozumieli, że była skierowana do nich. Tak? Zresztą, jak czytamy Stary Testament, to ten cały obraz winnicy nie był użyty tutaj pierwszy raz przez Pana Jezusa. Tak? Mamy w Księdze Izajasza bardzo wyraźnie przyrównany naród izraelski do tej winnicy, którą Pan Bóg założył, zapewnił jej wszelkie warunki, które były konieczne, żeby ona wydawała dobre owoce, no a ta winnica się znarowiła, o ile tak można powiedzieć o winnicy, zbuntowała i powiedziała: nie, tak, ja nie będę wydawała owocu. Także faryzeusze, uczeni w piśmie, którzy byli obyci ze Starym Testamentem, bardzo ładnie sobie to połączyli wszystko, zrozumieli, co Pan Jezus mówił. Szczerze mówiąc, kiedy się czyta Nowy Testament i te komentarze autorów do wypowiedzi Pana Jezusa i do sytuacji, w których Pan Jezus przemawiał, to czasami człowiek odnosi wrażenie, że ci faryzeusze rozumieli dużo więcej niż my dzisiaj. Te komentarze pokazują, że oni w lot łapali większość rzeczy, które Pan Jezus mówił. My się dzisiaj zastanawiamy nad niektórymi, a oni bardzo szybko łapali. Tak, dlatego, no, częściowo dlatego, że Pan Jezus mówił do nich w kontekście ich zakonu, w kontekście ich nauk, w ich kontekście historycznym, ale to pokazuje to, co ostatnio też żeśmy mówili, że kiedy Pan Jezus coś mówi, kiedy coś zwiastuje, kiedy Bóg coś chce przekazać człowiekowi, to człowiek to rozumie. Bóg to czyni tak, aby człowiek to mógł pojąć i mógł zrozumieć. No tutaj całe to podobieństwo i cała ta sytuacja, która jest opisana w tym podobieństwie, to jest, możemy powiedzieć, klasyka naszej grzesznej natury. Bardzo chętnie korzystamy z wszelkich przywilejów, ale kiedy przychodzi do odpowiedzialności za te przywileje, to wtedy robimy wszystko, żeby było tego jak najmniej. To jest grzeszna ludzka natura. Kiedy coś dostajemy, kiedy coś otrzymujemy, kiedy możemy z czegoś korzystać, bardzo chętnie z tego korzystamy. Kiedy okazuje się potem, że wraz z przywilejem zawsze przychodzi jakaś odpowiedzialność, wtedy nasza natura zmienia kierunek o 180 stopni i już jesteśmy bardzo, bardzo niechętni ku temu, co trzeba uczynić w drugą stronę. Tak? Jeśli chodzi o korzystanie z publicznych przywilejów w Polsce, wszyscy bardzo chętnie jeżdżą pociągami, autobusami, korzystają z dróg, ze szkół, z przedszkoli, z opieki zdrowotnej, jaka by ona nie była, jednak jest. Tak? Kiedy przychodzi do płacenia podatku, każdy liczy, żeby tylko przypadkiem nie zapłacić za dużo. A jeżeli ktoś nie ma zasad moralnych, to wtedy w ogóle kombinuje, jakby nie zapłacić w ogóle, prawda? I tak jest we wszystkim. Przywileje? Bardzo chętnie. Obowiązki? Odpowiedzialność, za którą trzeba ponieść jakiś koszt, to już byleby tylko przypadkiem nie za dużo, a najlepiej w ogóle. Wieśniacy, którzy dostali tą winnicę, bardzo chętnie, wydzierżawili ją, tak? Nikt na siłę nikomu nie dzierżawi. Chcieli, dostali, korzystali z niej, kiedy przyszło do dania owoców, bo z drugiej strony nikt nie dzierżawi winnicy tak od, żeby ją oddać, tylko dzierżawi i potem za tą dzierżawę trzeba jakąś część oddać. Kiedy przyszło do dania owoców, kombinowali jak się dało, tak? Żeby tylko nie oddać tego, co trzeba. I oczywiście, tak jak ten fragment mówi, Pan Jezus przede wszystkim skierował w tym pierwszym kontekście, najbliższym kontekście, skierował tą wypowiedź przeciwko Izraelitom, ogólnie przeciwko narodowi izraelskiemu, jeszcze bardziej szczególnie przeciwko tym, którzy go słuchali, którzy byli tymi ludzkimi zarządcami tej winnicy, tak? Którzy mieli prowadzić ten naród, dbać o tą winnicę. Ale w szerszym kontekście ona jest skierowana do całej ludzkości. I jak Nowy Testament pokazuje dalej, to podobieństwo dotyczy wszystkich ludzi tak naprawdę. Z jednego bardzo prostego powodu. Wszyscy jesteśmy dzierżawcami tego, co należy do Boga. Każdy z was, tak jak tutaj jesteście, czy tego chce, czy nie chce, jest dzierżawcą czegoś od Boga. I tak Bóg to narzuca. Tak każdy Izraelita, który się rodził w narodzie izraelskim, nie miał wyboru. Urodził się w narodzie izraelskim. Urodził się pod Bożym Przymierzem. Urodził się jako część tej winnicy, która miała Bogu przynosić takie owoce, jakich on sobie życzył. I tak każdy z was, tak jak tutaj jesteście, urodził się na ten świat. Bóg was powołał do życia, macie to życie, żyjecie na tym świecie i jesteście dzierżawcami Bożych przywilejów. Każdy żywy człowiek korzysta z Bożych przywilejów. Urodził się na ten świat, żyje, większość żyje całkiem nieźle, oddycha, ma możliwość zrobić wiele rzeczy, a wiele osób ma jeszcze dużo więcej ponad to, co jest niezbędne do życia. Każdy człowiek jest dzierżawcą czegoś, co Bóg dał, czegoś, co należy do Boga. Ten świat należy do Boga, wszystko, co na nim jest, należy do Boga. Wasze życie należy do Boga. A ponad to wszystko, ponad te fizyczne, codzienne błogosławieństwa, Bóg udzielił jeszcze jednego przywileju, czyli możliwości, aby człowiek żył nie tylko tu na ziemi, ale żeby żył na wieki z Bogiem. I każdy człowiek ma ten przywilej, ma możliwość z tego skorzystać. Każdy człowiek może mieć życie wieczne. Nowy Testament pokazuje wyraźnie w wielu miejscach, że jest to dostępne dla wszystkich, którzy przyjdą i będą chcieli z tego przywileju skorzystać. Także prawda jest taka, że wszyscy coś dzierżawimy od Boga. A ponieważ dzierżawa zawsze wiąże się z jakąś odpowiedzialnością, to my też mamy przed Bogiem odpowiedzialność. I według tej przypowieści, tym owocem, którego najbardziej, na którym tak jakby najbardziej zależało Bogu, w 37 wierszu czytamy, to był szacunek dla jego syna. Oczywiście chodziło mu o jego owoce, tak? O owoce tej winnicy, natomiast tym ostatecznym testem tego, czy ci wieśniacy poddadzą się pod władzę tego gospodarza, czy uznają to, że on jest właścicielem tej winnicy, miało być to uszanowanie syna mego. W 37 wierszu czytaliśmy, w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna mego. Skoro nie zadziałało z tymi ludzkimi posłańcami, mówi, dobrze, teraz jest ostateczny test. Czy oni uszanują mojego syna? Tak. Co oni zrobią, kiedy mój syn do nich pójdzie. I znowu, to oczywiście dotyczyło przyjścia Jezusa Chrystusa na świat, jego odrzucenia przez Żydów w tym kontekście historycznym, w którym on żył, ale również dotyczy to dzisiaj każdego żyjącego człowieka. Bóg oczekuje, że człowiek, którego stworzył, którego obdarował tak wieloma przywilejami na tej ziemi, przyniesie mu owoce. Tak? Odda mu cześć, odda mu chwałę. Bo prawda jest taka, że jakim innym owocem my możemy Boga obdarzyć? Biblia wyraźnie nam mówi, że Bóg nie potrzebuje niczego z naszego fizycznego świata. Tak, my oddajemy Bogu, dajemy dziesięcinę, tak, w naszym zborze, staramy się służyć Bogu tymi dobrami, które mamy, ale Bóg tego tak naprawdę nie potrzebuje. I jasno i wyraźnie mówi to w swoim słowie. To, czego Bóg tak naprawdę oczekuje od człowieka, to czci, chwały i uwielbienia. Takiej, jaka mu się należy. Czyli w praktyce oznacza to postawienie Boga w centrum mojego życia. Bóg jest tym, dookoła kogo całe moje życie się obraca. On jest absolutnym fundamentem dla moich decyzji, dla moich priorytetów, dla tego, co ja uznam za słuszne czy niesłuszne, dla tego, co ja uznam za dobre czy złe. Na nim wszystko opiera. Bóg tego oczekuje. I tak samo jak dla tych wieśniaków ten syn był tym ostatecznym testem, tak i dla nas tym ostatecznym testem jest nasza relacja do Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Bóg tak to uczynił, że posłał Jezusa Chrystusa na ten świat. Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał i teraz Bóg patrzy na ciebie przez pryzmat tego, jak ty odniesiesz się do tych faktów. Czym dla ciebie jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Czy ty jesteś osobą, która uszanuje Syna Bożego? To słowo uszanuje, jego zastosowanie, czy jego jakby praktyczne znaczenie jest bardzo proste. Uznać go za tego, kim on tak naprawdę jest. Szacunek nie jest niczym skomplikowanym, jeżeli uznajemy drugą osobę za taką, jaka ona jest. Jeżeli stajemy przed kimś, kto ma odpowiednią pozycję, nie musimy się generalnie zmuszać do szacunku. Mówię w normalnych okolicznościach. W naszym ludzkim świecie wiadomo, że okoliczności i sytuacje możemy sobie wyobrazić zawsze różne, różniste. Ale w normalnych okolicznościach, jeżeli stajesz przed kimś, kto ma władzę, kto ma moc, kto jest potężną osobą, nikt nie musi cię zmuszać do szacunku. Normalną rzeczą jest, że odnosisz się do tej osoby z szacunkiem. Dlaczego? To wynika z faktu, że masz świadomość, przed kim stoisz. Wiesz, kim on jest. I zachowujesz się adekwatnie do tego, kim ta osoba jest. To jest po prostu szacunek. I analogicznie jest w przypadku Jezusa Chrystusa. Analogicznie w przypadku tego syna. Ci wieśniacy, do których przyszedł ten syn, powinni powiedzieć, aha, no to jest jego syn, no to sprawa rzeczywiście jest poważna, tak? Skoro posłał swojego syna osobiście do nas tutaj i to jest jego syn, to jest syn właściciela, więc dość wygłupów, oddajemy mu owoce. Tak samo powinno być w naszej relacji do Jezusa Chrystusa. Aha, Bóg posłał swojego syna, Boży Syn, sam Bóg umarł na krzyżu za moje grzechy. I kiedy to dotrze do człowieka, dzięki pomocy Ducha Świętego oczywiście, to człowiek, uznając, że tak rzeczywiście jest, że to Boży Syn umarł na krzyżu za moje grzechy, będzie działał według tego, co zrozumiał. Będzie się zachowywał naturalnie w stosunku do takiej osoby, która coś takiego dla niej uczyniła. I tego Bóg oczekuje właśnie. I to jest ostateczny owoc twój jako dzierżawcy tego, co otrzymałeś od Boga. I prawda jest taka, że nie ma jak się z tego, od tego wykręcić. Nie ma jak się, to się mówi, wymiksować z tej sytuacji. Jesteś na świecie i jesteś dzierżawcą wielu, wielu Bożych przywilejów. I Bóg oczekuje od ciebie, że będziesz przynosił różne owoce. Mamy dużo w Bożym Słowie powiedziane o owocach, których Bóg od nas oczekuje. Ale ten jeden jest najważniejszy. Od niego się wszystko zaczyna i on jest decydujący. Tak jak ten fragment tutaj dalej w 42 wierszu przywołuje znowu miejsce ze Starego Testamentu, tak? To jest ten kamień, który jest kamieniem węgielnym. Na nim wszystko jest oparte. Decyzja co do tego kamienia decyduje o wszystkich innych rzeczach. Gdyby ci dzierżawcy uznali syna za tego, kim on jest i co należy mu się, co jemu się należy, to wtedy wszystko inne ułożyłoby się na właściwym miejscu. Ale niestety oni tego nie uznali. I prawda jest taka, że mamy w Nowym Testamencie, znowu w odniesieniu do Starego Testamentu, do Izraela, fragmenty, które mówią o tym, że my podlegamy takiej samej odpowiedzialności jak Izrael. Apostoł Paweł w wielu miejscach mówi o tym, że cały Izrael otrzymał wiele przywilejów od Boga, ale większość Izraela z nich nie skorzystała. Tak? Mamy fragmenty takie, które mówią o tym, że wszyscy tak, pili ze skały. Wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy szli za Mojżeszem. Wszyscy widzieli to, co Bóg robi. A jednak większości z nich Bóg sobie nie upodobał. A jednak ciała większości zasłały pustynię. Dlaczego? Z powodu niewiary, tak jak mówi Nowy Testament, ale głównie z powodu tego, że nie uznali Boga za takiego Boga, jakim On jest. Nie skorzystali z tego przywileju i nie przynieśli owoców, który ten przywilej bycia Boży, w Bożym narodzie ze sobą niósł. Ale to samo dotyczy nas. Nie będziemy długo tutaj tego rozważać, ale zobaczmy w liście do Hebrajczyków dwa przykładowe wiersze. W ogóle list do Hebrajczyków bardzo dużo mówi o tym zagadnieniu. List do Hebrajczyków, 6 rozdział. Wiemy, że ten 6 rozdział wywołuje dużo różnych emocji, ciekawych i mniej ciekawych czasami. Natomiast nie będziemy teraz oczywiście się tutaj w to wdawać. 6 rozdział, 6 wiersz mówi tak. Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Tak? Ludzie, którzy nie uświadamiają sobie, że są dzierżawcami Bożych przywilejów, że korzystają z Bożych błogosławieństw. Nie wnikając w to, kto, co, jak i w jaki sposób, ten wiersz mówi wyraźnie, że ludzie, którzy nie korzystają z tego, co Bóg im pokazuje, co robią? Ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. I tutaj autor listu do Hebrajczyków nie mówi już o Żydach w Starym Testamencie. Tak? Tutaj mówi już o ludziach, którzy żyją w czasach jemu współczesnych. Mówi z kontekstu wynikającego wcześniej z wierszy, mówi o ludziach, którzy żyją w czasie nauczania Nowego Testamentu. Odrzuciwszy, Boże, ten obowiązek przynoszenia Bogu owocu, który wynika z tego, że korzystamy z Jego przywilejów, powtórnie krzyżują Jezusa Chrystusa i wystawiają Go na urągowisko. Podobny fragment mamy w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków. 10 rozdział, 29 wiersz. 10:29. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znowu, kontekst jest ludzi, którzy nie uświadamiają sobie, czy nie chcą sobie uświadomić tego, że są dzierżawcami Boga, że dzierżawią coś od Boga. I Bóg tego oczekuje od nich. To prawda, że dzisiejszy świat działa na takiej zasadzie, że to, co od Boga otrzymujesz, to jest opcja. Mogę przyjąć, mogę nie przyjąć. Mogę sobie wybrać. Iść za Bogiem, nie iść za Bogiem. To jest jeden z największych błędów, jakie ludzkość popełnia. Podchodzi do Boga jako do opcji. Wziąć, nie wziąć. Pójść za Nim, nie pójść za Nim. Podczas gdy rzeczywistość, która pokazana jest w Bożym Słowie, jest diametralnie inna. To nie jest żadna opcja. Ty albo pójdziesz za Bogiem, albo zginiesz na wieki w piekle. O, to jest opcja, tak. Tu możesz mieć wybór. Bóg jest jedyną drogą, Bóg jest jedynym ratunkiem. Ale ludzie sobie tego nie uświadamiają. I jak ten 29 wiersz mówi, kto Syna Bożego podeptał. To jest to, co uczynili ci dzierżawcy winnicy. Podeptali i zbezcześcił krew przymierza. Ciekawe wyrażenie tu jest użyte, u nas to przetłumaczone jako zbezcześcił. Dosłownie tam w języku greckim jest coś jak uznał za zwyczajną. Czyli Jezus Chrystus przelał swoją krew. I to nie była taka krew, jak ja się zatnę w paluszek i coś mi tam pocieknie, sobie obwiążę i koniec. To była krew Bożego Syna, Boga, który ją przelał, doskonałą krew, świętą, za twoje grzechy. A ludzie podchodzą do tego jako do czegoś zwyczajnego. Umarł to umarł, no. Przelał to przelał. Krew to krew. Co mi tam? Uznali za zwyczajną krew przymierza, przez którą został uświęcony. I taki człowiek nie okazuje szacunku Bożemu Synowi. Więc dla nas to jest bardzo mocne przypomnienie. I wiecie, oczywiście w najoczywistszym sensie to odnosi się do ludzi, którzy w ogóle nie przyszli do Jezusa Chrystusa, nie uznali Go jako swojego Pana, nie pokazali, że oni uwierzyli, tak, czy nie uwierzyli w swoim sercu, ale to jest coś, co my też jako Boże dzieci powinniśmy sobie regularnie przypominać. Że my korzystamy z wielu Bożych przywilejów. Jesteśmy dzierżawcami wielu Bożych błogosławieństw. I Bóg oczekuje owocu. Bóg oczekuje tego, że będziemy postępowali w taki sposób, który pokazuje, że wiemy, od kogo to dzierżawimy. Że wiemy, kto jest właścicielem tego wszystkiego. A takim centralnym testem tego, że o tym wiemy, jest nasza relacja do osoby Jezusa Chrystusa. Kim On jest dla nas w naszym życiu w praktyce? Czy On rzeczywiście jest w centrum naszego życia? Czy chcemy Go poznawać? Czy chcemy żyć według Jego zasad? Czy chcemy pokazywać innym ludziom o tym, że On jest dla nas ważny? To jest ten owoc, to uszanowanie Syna Bożego, którego Bóg oczekuje przede wszystkim. I kiedy mamy taki szczególny czas, jak w każdą pierwszą niedzielę, kiedy mamy tą pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa, to też powinniśmy sobie przypominać, że ten Syn, tego gospodarza, przyszedł do nas też. Za nas umarł, za mnie osobiście. I ja jestem takim dzierżawcą. I ja powinienem uszanować Bożego Syna, uszanować, to znaczy uznawać Go cały czas za tego, kim On naprawdę jest. I działać według uznania Go za kogoś, kim On naprawdę jest. I dałby Bóg, żeby było to widoczne w naszym codziennym życiu. Amen.